MediaMarkt. Ceny są git. Wbijaj na Black Friday.
Teraz wielki finał. Frytownica niskotłuszczowa Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 429,99. Teraz za 299 zł. MediaMarkt.
Witam, a moim gościem jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu, prezes partii Centrum dla Polski, Trzecia Droga, PSL. Witam.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Mamy nowy rząd, nowe ministerstwo sportu, a skoczkowie skaczą słabo. Zapisu było lepiej.
No, nie wiem, czy zapisu było lepiej. Szukam też opinii na ten temat i fachowcy mówią, że po prostu trener popełnił błąd. W ostatniej fazie przygotowań duże obciążenia i brakuje świeżości. Dzisiaj pierwsze symptomy pozytywne. Dwóch Polaków w drugiej dziesiątce, dwóch w trzeciej dziesiątce. To i tak jest dobrze. A po pierwszej serii przecież Żyła był czwarty i wydawało się, że Piotr Żyła ma szansę wejść na podium, no tak, ale sędziowie puścili go w fatalnych warunkach.
Ale rozumiem, że obiecuje pan, że będzie lepiej.
Nie, zdecydowanie będzie lepiej. Już mogę powiedzieć, w Zakopanem wszystkich serdecznie zapraszamy na te konkursy w Wiśle, Szczyrku i w Zakopanem. Będzie dużo emocji i myślę, że będą dobre wyniki polskich skoczków.
Będziecie naciskać na to jako Ministerstwo Sportu?
Nie, nie. Politycy nie powinni naciskać.
Ale będziecie
tam? Ja mogę powiedzieć z autopsji, z doświadczenia i biorąc pod uwagę opinię ekspertów.
Donald Tusk mówił dziś, że chciałby, żeby koalicja, cała koalicja poszła razem do wyborów. To realny pomysł?
No nie wiem. Do tej pory mieliśmy plany startu w ramach Trzeciej Drogi. I takie rozmowy wiem, że się toczą. To jest nowa sytuacja, do której się będziemy odnosić. Pewnie będziemy analizować i sytuację, i będziemy ostateczne decyzje.
Pan jest z Małopolski. Niech mi pan powie, czy taka wspólna koalicja Trzeciej Drogi, PSL-u, który jest zdecydowanie bardziej konserwatywny, i Koalicji Obywatelskiej, która zdecydowanie skręciła w lewo, to jest w ogóle pomysł na sukces?
Jeżeli chodzi o wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego, one są kluczowe. Wspólny start byłby według nas nieskuteczny, według naszych analiz. Rzeczywiście ma pan rację. Tutaj dwie listy będą bardziej efektywne, jeśli chodzi o dzisiejszą koalicję rządową, żeby po wyborach móc cieszyć się większością.
Rozumiem też, że to jest przygotowanie i test najpierw do wyborów europejskich, a później kluczowych z różnych powodów prezydenckich.
No właśnie, tutaj mamy ten kalendarz. W ciągu półtora roku wszystkie wybory zostaną, że tak powiem, przeprowadzone. I każde z nich jest trochę inne. I te interesy mogą być oczywiście też wspólne. No może jakieś porozumienie nadzwyczajne na to, żeby mieć wspólnego kandydata na prezydenta, też będzie.
To już byłby cud. Ja rozumiem, że pan jest wierzący.
Wydaje się, że z uśmiechem to traktuje, natomiast już nie takie cuda widzieliśmy w polskiej polityce.
No ale zostaniemy przy samorządowych. Dlaczego Donald Tusk chciałby wspólnej listy?
No myślę, że bierze pod uwagę to, że dla spoistości koalicji tu parlamentarnej byłoby to dobre rozwiązanie, tak? Nie byłoby pojedynków kandydatów Trzeciej Drogi czy kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach w wielkich miastach.
No, dla koalicji to też by było obywatelskiej, to też by było dobre rozwiązanie, bo by nie było tych pojedynków i nie byłoby wiadomo, jak się rozkłada światopoglądowo podział Polski.
No, pan redaktor to powiedział. No powiem, że pewnie tak. Z punktu widzenia funkcjonowania spokojnego tej koalicji, na starcie przecież jesteśmy, dopiero się docieramy. Ona jest bardzo szeroka ideowo ta koalicja i według mnie tak doświadczony polityk jak Donald Tusk bierze to pod uwagę i będzie szukał jakiejś współpracy w tych wyborach samorządowych. Ona jest możliwa. Ona jest możliwa, tylko pytanie na jakim poziomie, bo przecież wybory samorządowe to są wybory w gminach, to są wybory
najbardziej skomplikowane wybory w ogóle w Polsce.
W powiatach i wybory do sejmików województw w Polsce.
A możecie wystawić wspólnych kandydatów na prezydenta. To jest oczywiste. Miast prezydenta.
Może tak być, że pewne elementy będą uzgodnione. Ja osobiście bym akurat ten wariant brał pod uwagę.
Ustawa o związkach partnerskich. Donald Tusk zapowiedział, że będzie, tylko nie wie jeszcze, czy będzie koalicyjna, czy zgłoszona przez grupę posłów.
No, gdyby była koalicyjna, panie redaktorze, szanowni państwo, to pewnie byłaby uzgodniona w tym porozumieniu koalicyjnym.
Donald Tusk tydzień temu mówił, że będzie przekonywał koalicjantów.
Rozmawiałem ostatnio z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. On mówi tak. Ja się z tym zgadzam, bo często padają w tych rozmowach takie argumenty, że ten wniosek, żeby tutaj dać ten lex specialis dla związków partnerskich, często się argumentuje tym, że te osoby nie mogą się odwiedzać w szpitalach, nie mogą wiedzieć, nie mogą dziedziczyć, te praktyczne rzeczy są im utrudnione, a osoby pozostają w tak zwanej wspólnocie gospodarstwa domowego, więc
te kwestie, razem, mówiąc.
No, te kwestie według mnie są absolutnie niekontrowersyjne.
I można je zapisać w jakiejś innej ustawie?
Na pewno można w rozmaitych ustawach to zawrzeć, tak żeby mieli ci ludzie komfort. Im się to po prostu należy. Ja będąc to w tym wypadku ostrożny, bym powiedział, że to należy ewentualnie zrobić. Ale jeżeli zobaczymy, bo najprawdopodobniej będzie to projekt poselski, że będzie on wykraczał bardzo daleko i wchodził
w elementy. Panie pośle, ale żebym dobrze zrozumiał. Znaczy, gdyby to była ustawa, w której będzie zapisane, że osoby żyjące w stałych związkach, jednopłciowych, tak, mają prawo do dziedziczenia po sobie, do wizyt i wiedzy na temat swojego stanu zdrowia u lekarza, to nawet jeśli się będzie to nazywało ustawa o związkach partnerskich, jesteście gotowi to zaakceptować?
Myślę, że o tym możemy rozmawiać wówczas. Natomiast jeżeli będzie wykraczać poza, a z tych zapowiedzi lewicy, która najmocniej stawiała to w kampanii, myśmy przecież to obserwowali, panie redaktorze, no, uczestniczyliśmy w tej kampanii i też mówiliśmy o swoich poglądach.
Ale lewicy mówią nawet o małżeństwie. Ale co to znaczy wykraczać poza to? To znaczy, co takiego musiałoby się znaleźć, żebyście powiedzieli nie?
No właśnie, powiedział pan, że no, chcieliby małżeństwo.
Ale Donald Tusk nie mówił o małżeństwach. Mówił o związkach partnerskich osób tej samej płci, albo nawet nie tylko osób tej samej płci, w ogóle związkach partnerskich.
No tak, ale mówimy, że dotykamy, bo może w tej nazwie związków partnerskich odnajdywać się takie przywileje, które są konstytucyjnie związane tylko i wyłącznie z relacjami małżeńskimi, tak, małżeństwem. No i tutaj na pewno z naszej strony na tak daleko idące
ulgi podatkowe
nie będzie zgody.
A na ulgi podatkowe?
My przez pryzmat tego, że my jednak musimy tutaj bardzo mocno postawić na pewne kwestie rodzinne. Nawet 500+, czy dzisiaj 800+, nie spowodowały, że mamy dzisiaj komfortową sytuację demograficzną. Panie redaktorze, to wiemy. Jest najniższy...
Panie pośle, nic nie sprawiło w żadnym kraju europejskim, że wzrosły te wskaźniki.
Ale dlaczego w Czechach? Laickich oczywiście, ale rodzi się tak wiele.
Wygląda na to, że dzieci. Dlatego, że postawiono na politykę pronatalistyczną, a nie prorodzinną.
Trzeba na to popatrzeć. Ja uważam, że to też wynika trochę z tradycji. Przecież tradycja i historia Czech jest trochę inna od czasów Husa.
To jest prawda. Irena Uślaś, wiceminister sportu, prezes partii Centrum dla Polski, Trzecia Droga, był gościem radia RMF FM, ale my pozostajemy w radiu RMF 24 i RMF na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam słuchaczy RMF FM do tych właśnie miejsc. Panie ministrze, i panie wiceministrze, i panie pośle, a z aborcją jak będzie? Bo też zapowiedzi były i premiera Tuska, i lewicy szumne, i nagle jakby wszystko ucichło, jakby brakowało, nie wiem, czy poweru, czy głosów.
No, podobnie jak w tej kwestii wcześniejszej, mogę powiedzieć, że to też jest poza tym porozumieniem koalicyjnym. Nasz pogląd na kwestie aborcji jest niezmienny. On był głoszony powszechnie przez nas.
Powrót
do kompromisu z 93 roku.
I referendum dodawał
się. I referendum, tak, ale w tej kolejności. To połączyło też już dwa ugrupowania w ramach Trzeciej Drogi, czyli Polskę 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe z koalicjantami w ramach koalicji.
Ten pierwszy
Polski
element załatwił wam Europejski Trybunał Praw Człowieka.
I to jest nasze stanowisko.
Nic więcej. Ani depenalizacji, ani 12 tygodnia jako granicy dostępności każdej aborcji tak naprawdę z waszej perspektywy być nie może.
Nasze stanowisko w tej kwestii jest jednoznaczne i podtrzymuję.
Panie pośle, ale to oznacza, że Donald Tusk nie ma nawet 200 głosów, żeby te swoje obietnice, które nadal składa, zrealizować.
No wydaje się, że arytmetyka taka jest. Być może prowadzi jakieś rozmowy, natomiast...
Znaczy ja pamiętam, jeden premier prowadził już rozmowy na temat większości i to się matematycznie nie skończyło dla niego dobrze.
Myślę, że znam Donalda Tuska i tych kwestii nie będzie stawiał na ostrzu noża.
Panie pośle, pan jest przykładem, że potrafi postawić. Był pan w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej.
Jego nie było jeszcze. Jego jeszcze nie było. To był okres przed powrotem.
Czyli skręt w prawo Platforma zaliczy pod Donaldem Tuskiem?
Może nie skręt w prawo, ale to jest doświadczony polityk, który jest politykiem jednak, którego oceniam, że jest politykiem umiarkowanym. Szuka porozumienia.
Ale jego kwestii... partia skręciła w lewo.
I być może tak komunikuje wewnętrznie swoje poglądy dzisiaj, że jest za zgodą na aborcję do 12 tygodnia. Natomiast zdaje sobie na pewno pan premier Tusk sprawę, że to jest dla nas nie do przyjęcia.
Czyli nie ma większości. A tak. Fundusz Kościelny? Likwidacja?
Tutaj trzeba rozmawiać, panie redaktorze.
To nawet biskupi tak mówią.
No właśnie. I to jest bardzo fajnie. Trzeba w przyjaznej atmosferze, nie wrogiej, usiąść. Przecież to nie dotyczy tylko Kościoła katolickiego.
Dotyczy to wszystkich zarejestrowanych, oficjalnie działających w Polsce związków wyznaniowych i kościołów.
Więc trzeba trochę spokoju. Też tutaj patrzę, że niektórym kolegom z naszej koalicji wydaje się to jako taki fajerwerk dobry do komunikacji
dla elektoratu
skrajnego. Dla nas
Waszego elektoratu też to nie jest.
To nie jest. Natomiast my chcemy, żeby to było zrobione w dialogu za porozumieniem. Wreszcie pokażmy pewien standard, bo jak dzisiaj na przykład, panie redaktorze, tak odskoczę trochę od pana pytania. Siedziałem w swoim gabinecie, puściłem TVP Info i widziałem konferencję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana Błaszczaka longiem nieprzerywaną przez 20 minut, kiedy głosili swoje dla mnie kontrowersyjne poglądy na różne tematy, natomiast nie były one komentowane, nie były one podpisywane, mieli swoje okienko.
Do Funduszu Kościelnego.
Nigdy przez 8 lat moi koledzy ani ja nie mieliśmy takiej szansy.
Zostawiam to na boku.
Ale to dzisiaj pokazuję,
rozumiem, ale do mediów publicznych zaraz wrócimy i przejdziemy, ale jeszcze o Fundusz Kościelny. Donald Tusk zapowiedział dobrowolny odpis podatkowy. To jest dobry pomysł?
To jest powrót do pomysłu, który już kiedyś Donald Tusk jeszcze za czasów rządów Platformy
PSL. Co ciekawe, wtedy konferencja Episkopatu Polski powiedziała, rozmawiajmy o tym.
Tak, też był taki start. Ostatecznie nie było porozumienia, został Fundusz Kościelny, natomiast teraz jeśli wola jest z dwóch stron, no to tylko się trzeba cieszyć.
Tylko pytanie, sam pan minister...
Gdzie jest ten koniec tych negocjacji? Tak?
Ja nawet bym zadał inne pytanie, nie dwie strony, tam jest dużo więcej stron.
No oczywiście.
Dużemu kościołowi, większościowemu jest kościół katolicki, jest łatwiej nawet odpis podatkowy zachować. Tak. Mniejszym wspólnotom wyznaniowym, a bardzo zasłużonym dla Polski. Na przykład kościół ewangelicko-reformowany, no to jest kilka tysięcy wiernych. No, oni mają zabytkowe kościoły. Tego się nie da zrobić w ten sposób.
W związku z tym trzeba też przyjąć jakieś zasady, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
A katecheza? Jedna godzina, tak jak powiedziała minister edukacji? Czy to powinno być decydowane przez samorządy? No ona to już opowiedziała, przez samorządy druga godzina.
Może przez samorządy, ale tak naprawdę to ja bym tutaj polityki wielkiej nie wprowadzał. I jednak stałbym na stanowisku, żeby w tej kwestii decydowali rodzice. To jest najlepsze, żeby nie wprowadzać kolejnego rozdziału.
No, jakiegoś, się różnią w tej sprawie.
No tak, ale ci, którzy chcą, szczególnie w szkole elementarnej, podstawowej, wydaje mi się, że religia jest pożądana w szkole. Do czasu bierzmowania. Potem jak przeanalizujemy, to też trzeba ze stroną kościelną rozmawiać. Bardzo dużo młodych ludzi po bierzmowaniu mówi, że już mają...
Panie pośle, to już są nieadekwatne dane. Bardzo dużo ludzi przed bierzmowaniem rezygnuje. Do bierzmowania dochodzi dużo mniej niż do pierwszej komunii. Ale zostawiam, to są te kwestie inne.
Jestem posłem z Małopolski, więc tutaj
w Małopolsce może... jest troszeczkę inaczej, chociaż już w Krakowie jest podobnie, o tak bym powiedział. Tu zależy, gdzie się spojrzymy. W umowie tworzącej koalicji można przeczytać, jeden z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa przez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządu. Rządcze w największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i menadżerowie. No i mamy właśnie pierwsze takie powołanie. Pani Magdalena Roguska zasiliła Radę Nadzorczą Polskiej Wytwórni Papierów wartościowych. Problem w tym, że pani jest szefową gabinetu politycznego u ministra Kierwińskiego i jest polonistką z wykształcenia.
Nie znam ani pani prezes. No, ona pełniące, tylko, ona jest chyba pełniona.
Do rady nadzorczej.
Do rady nadzorczej to... To jest co innego, natomiast zdecydowanie
no tak,
uważam...
Ale to jest jedna z pierwszych decyzji, to znaczy jeśli nie ma kryteriów jasnych i jeśli ktoś, kto jest szefem gabinetu politycznego, wchodzi od razu do Rady Nadzorczej, to jest oczywiste pytanie, gdzie to odpolitycznienie?
No, wie pan, jest kwestią, że najlepszym rozwiązaniem jest polityka konkursowa w tym wypadku i myślę, że tutaj akurat...
No w tym przypadku konkursu nie było.
Nie było, ale być może była jakaś pilna potrzeba, o której ja nie wiem, która takie rozwiązania zostało przyjęte. Natomiast proszę być spokojny, kryteria doboru prezesów będą kryteriami absolutnie kompetencyjnymi. Takie jest ustalenie wewnętrzne i według mnie tutaj,
a
ja pamiętam za pierwszym razem.
Pan powiedział, sytuacja wyższej konieczności, sytuacja wyższej jakiejś użyteczności.
Zdarzy się, tak jak z telewizją dzisiaj.
Tylko, że Karl Schmidt wszystko uzasadniał wyższą koniecznością i Prawo i Sprawiedliwość również.
Ja wiem, no nie chciałbym, żebyśmy w ten sposób wyglądali za jakiś czas, jak właśnie za ostatnich 8 lat.
A jak się panu podobało? Zaczął pan już o tym mówić, przejęcie mediów publicznych. Przejęcie, nie pytam się teraz, jak się podobają nowe media.
Znaczy, jak się podobają nowe media, jak się zmieniły te media w komunikacji, to już powiedziałem na antenie, natomiast powiem tak, wyjście z tego bałaganu no jest niezmiernie trudne. No
tak, ja bym chciał... Nie dołożyliście jeszcze więcej bałaganu.
Nie sądzę.
Co zrobi KRS
nie sądzę,
na przykład?
Nie sądzę. No mamy teraz postawione spółki
stan
likwidacji. Są likwidatorzy, tak? Więc to troszeczkę zmienia sytuację. Ktoś nawet powiedział złośliwie, że pan prezydent pomógł, tak? Zawetowaniem ustawy...
Zostawmy złośliwości, ale pytanie na przykład, czy likwidator może masowo zatrudniać nowe osoby? Jak to robi?
Wiemy o tym, że zamierzeniem pana, to znaczy likwidatorów, jest to, żeby te media oczywiście nie upadły, tylko żeby mogły być finansowane.
Tak, ale likwidator powołany jest prawnie w konkretnym celu. Nie po to, żeby przejąć władzę nad spółką, tylko żeby ją zlikwidować albo uzdrowić.
Myśmy obiecywali, że naprawimy media publiczne. I już powiedziałem, jakie jest pierwsze oznaki tej naprawy, również dla naszych oponentów politycznych. Ten obraz był po prostu niebywały.
Się nie zgadzają.
Niebywały. No ale zmiana jest gołym okiem widoczna i myślę, że...
Panie pośle, ale to jest coś, co odbierają
widzowie.
Dojść się
do tego, jak naprawić. Przecież wiemy, że w 2016 roku Trybunał określił stan wad prawnych, do których doprowadziło ustawodawstwo PiS-u. Odejście od nich bez akceptacji prezydenta, który dał...
Ale prezydent mówi, ja chętnie z nami będę o tym rozmawiał.
Teraz,
panie pośle.
A przy ustawie okołobudżetowej mi do głowy nie przyszło po 18 latach mojego parlamentarnego...
Podał wam piłkę tak, że nikt już nie dyskutuje na temat legalności. Może zrobił to specjalnie.
Nie, właśnie, panie redaktorze, uważam, że on nie był świadom, natomiast pokazał taką wrogą politykę trochę. Bo tej ustawy akurat nie powinien wetować, tym bardziej, że tam było naprawdę cała determinacja i wiele zobowiązań, na które czekają polscy wyborcy, bo obiecywaliśmy.
Dobrze.
Wzrost pensji nauczycieli, wzrost pensji urzędników, tam to wszystko jest zapisane. Wszystko, on to zawetował, bezrefleksyjnie.
Panie ministrze, to teraz pytanie, Donald Tusk powiedział, będzie w styczniu nowa ustawa medialna, no ale znowu jej nie przegłosujecie bez prezydenta.
No i wtedy powiemy, sprawdzam. Bo uważam, że rzeczywiście partycypacja wszystkich środowisk politycznych w tej nowej ustawie powinna być.
I pana zdaniem prezydent jest gotów z wami rozmawiać? No powiedział, że jest.
I powiedział, że jest. Trzymamy go za słowo. Trzymamy go za słowo. Może to jest wyjście z sytuacji.
Grzegorz Schetyna mówi tak, 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego i dopiero wtedy na tyle zmieni się sytuacja, żeby rozmowa z prezydentem normalna była możliwa. Na razie mamy serię wyborów, żadnych rozmów, dwóch, no jednak powiedzmy nieprzyjaznych sobie grup nie będzie.
Znaczy, ja patrząc na prezydenturę pana prezydenta, który pochodzi z mojego miasta.
I łączy was pasja do nart.
Tak, którego też znam z pracy parlamentarnej. Teraz miałem jakoś mniej okazji z nim przebywać i rozmawiać. Uważam, że on rzeczywiście udowadnia, że jest podatny na wpływy zewnętrzne. Że te jego decyzje nie są suwerennymi decyzjami prezydenta, prezydenta wszystkich Polaków, tylko bierze cały czas optykę jednego środowiska politycznego pod uwagę.
Jarosław Kaczyński krytykował go za to samo, tylko z drugiej strony. Nie jest wystarczająco aktywny w obronie mediów.
Oczywiście, że krytykował. No to zawetował ustawę okołobudżetową.
Ale nie pierwszy pojawił się raz na protestach.
No, nie pojawił się prezydent na protestach, natomiast zawetował, czyli wykonał pewne przemyślenie obozu politycznego swojego, bo ja uważam, że to nie zostało wymyślone przez pana Mastelerka i przez pana prezydenta Dudę, tylko wymyślone w biurze Prawa i Sprawiedliwości.
To mało pan ceni prawników Prawa i Sprawiedliwości. Przecież oni musieli wiedzieć, że to się tak skończy.
No, widzi pan, a jednak nie myśleli. Może emocje, myślę. emocje.
Sprawa Mikołaja Filiksa i szczucia przeciwko niemu powinna być wyjaśniona?
Każda sytuacja tak bolesna powinna być wyjaśniona. Natomiast chciałbym, żeby to było poza absolutnie tym zgiełkiem medialnym, dlatego że to też gdzieś tam dotyka rodzinę, która i tak została już zraniona. Ja mam taką wrażliwość i uważam, że nie powinno się
o tym...
Ta sprawa
stała się już publiczna. Donald ja Tusk o niej dzisiaj mówił, dlatego o to pytam.
Ja wiem. Natomiast to jest tak jakby moja wrażliwość. Czy wyjaśniona? Tak, każda tego typu sytuacja powinna być wyjaśniona.
Pytam o to także dlatego, że Dariusz Matecki, jedna z osób, która brała udział w tych mechanizmach, jest obecnie posłem. No i w związku z tym chroni go immunitet.
To, że ktoś się chroni za immunitetem, nie znaczy, że odpowiednie służby nie powinny badać jego postępowania.
Powinny, rozumiem pana.
Absolutnie powinny badać postępowanie. Tym bardziej, kiedy dotyka to tak wielkiej tragedii.
A jakie konsekwencje wobec ludzi mediów, którzy w tym uczestniczyli, prokuratorów, którzy prawdopodobnie przekazywali im materiały?
To już sąd. Niech oceni sąd. Ja nie chcę być sędzią w tej sprawie, natomiast jeżeli ktoś uczestniczył świadomie i zostanie to udowodnione, no to jest godzien kary.
I ostatnie pytanie. Tomasz Grodzki będzie problemem dla koalicji?
Nie sądzę. Nie sądzę. Pan marszałek...
No pan marszałek się tłumaczy, ale no, zarzuty postawiono dzisiaj. 30 osobom, jemu także.
Te zarzuty były stawiane przez ostatnie 8 lat. Teraz rozumiem, że jeszcze prokuratura, która funkcjonuje trochę w obszarze opozycji, jeszcze stara się podkręcić pewne sprawy i myślę, że takim łakomym kąskiem dla nich na finiszu.
Ale minister Bodnar nie powinien tego jednak także rozpatrzeć, przyjrzeć się tym dokumentom. No teraz już będzie miał niewygląd.
Ja myślę, że pan minister Bodnar, jak go znam, przyjrzy się tym dokumentom, bo jest to człowiek, jest to osoba, która prawo sobie ceni bardzo i niewątpliwie nie będzie patrzył przez okulary polityczne, tylko fachowe. Ale myślę, że tam jakiejś sensacji nie znajdzie.
Ireneusz Raś, wiceminister sportu, prezes partii Centrum dla Polski, Trzecia Droga, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego wieczoru.